Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Pick Please. Odcinku, który będzie mocno nieszablonowy. Kuba, dlaczego to będzie odcinek nieszablonowy?
To będzie nieszablonowy odcinek, bo będziemy mówić nie dość, że tylko i wyłącznie o polskim poletku, to jeszcze do tego wszystkiego będziemy mówić o okładkach albumów, a my jesteśmy podcastem, więc będziemy opowiadać o czymś, co powinno się zobaczyć, ale się nie da u nas.
Tak, i musimy odpowiednio barwnie przedstawić naszych bohaterów i ich dzieła, co jest w ogóle całkowitą jakąś abstrakcją, no ale podejmiemy się tego zadania. Szanowni Państwo, Rosław Szajbo, Stanisław Zagórski, to jest odcinek o dwóch przyjaciołach, którzy malowali nasz świat nie tylko na żółto i na niebiesko, ale przede wszystkim byli, można powiedzieć, łącznikiem między tym muzycznym światem, a jednocześnie słuchaczami. No i o co chodzi? No, chodzi o to, że ci panowie tworzyli właśnie obwoluty na płyty, różnego rodzaju fotografie, obrazy, plakaty, okładki płyt winylowych, nie tylko, a słuchacze, którzy oczywiście zabierali płyty w dawnych czasach, latach 60., 70., 80., ale też i późniejszych, puszczali takie płyty winylowe i pierwsze, co zobaczyli, to oczywiście projekt tychże dwóch panów na słynnych nagraniach. No i potem usłyszeli muzykę w głośnikach. I tak naprawdę z tym obrazkiem w ręku i dźwiękiem ze swoich kolumn doświadczali muzyki. Stanisław Zagórski, Rosław Szajbo, to jest dzisiejszy temat i ten temat powstał, można powiedzieć, jako taka troszeczkę wypadkowa dużego zagadnienia, którym żeśmy się zajęli z Kubą, ponieważ wydaje mi się, że nie do końca osoby, które dziś słuchają muzyki, są z takiego młodszego rozdania niż my, wiedzą, że kiedyś to było coś bardzo istotnego, jeśli chodzi o rynek, jeśli chodzi o muzyków. Musieli mieć płyty, które się sprzedają, a do tego też potrzebne były okładki, mimo wszystko, które mówią wystarczająco dużo o tym, co się na tych winylach, płytach CD i kasetach znajdowało. Więc spróbujemy w bardzo krótkich żołnierskich słowach powiedzieć o dwóch bohaterach tej sceny, którzy mogli pozostać niezauważeni. I nad tym dzisiaj pracujemy.
Żeby informacja o Rosławie Szajbu i Stanisławie Zagórskim przedostała się bardziej do polskiej świadomości muzycznej.
Natomiast o czasach, kiedy dwójka tych wspaniałych artystów tworzyła, no to opowie wam Kuba o czymś takim, co się nazywało Polską Szkołą Plakatu.
Tak, ponieważ obaj ci artyści, o których tutaj wspomniałeś, byli członkami, można powiedzieć, takiego nurtu, który nazywał się Polską Szkołą Plakatu. To określenie powstało w latach 60. i odnosiło się do właśnie polskich artystów, do polskich plakacistów, którzy zdobyli uznanie jako twórcy plakatów o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej. No i tutaj mówimy o wszystkim. Mówimy o filmie, o przedstawieniach teatralnych, o operach, o koncertach klasycznych, o wystawach i o przedstawieniach cyrkowych, które w tamtych czasach były bardzo popularne. Co charakteryzowało tą Polską Szkołę Plakatu, to taka oszczędność formy, w pewnym sensie można by powiedzieć wręcz, że prostota i bezpośredniość, taka wymowna ironia i nowatorskie liternictwo, czyli ta czcionka, która była używana na tych plakatach i to, jak się ten tekst komponował wraz z tym, co na plakacie się znajdowało. I tak oto można by powiedzieć, że ta Polska Szkoła Plakatu powstała gdzieś po wojnie i zainteresowanie tym polskim plakatem za granicą i w kraju powoli wzrastało, można by powiedzieć, od 1948 roku, kiedy to Henryk Tomaszewski, który był jednym właśnie z twórców tej szkoły plakatu, uzyskał 5 pierwszych nagród na międzynarodowej wystawie plakatu filmowego w Wiedniu. I to było w tamtych czasach naprawdę coś, no bo Polska jest 3 lata po wojnie, dopiero co zaczyna raczkować z powrotem w tym takim swoim kulturowym świecie. No i gdzieś tam mamy taki sukces na czymś tak dużym jak właśnie międzynarodowa wystawa plakatu filmowego za granicą. Dostajemy jakieś nagrody. No i trzeba powiedzieć, że tutaj wzrastało właśnie zainteresowanie tymi naszymi artystami, którzy w tym nurcie działali. W 66 roku odbyło się pierwsze międzynarodowe Biennale Plakatu, które później było już takim wydarzeniem cyklicznym i tam złoty medal otrzymał Jan Lenica za plakat do opery Wozek Albana Berga i ten plakat został wykonany w 1964 roku i był określany jako międzynarodowa ikona lat 60. No i mniej więcej w tym okresie tym plakatem zaczęły interesować się też nasze władze PRL-owskie i pozwoliły na otwarcie w Wilanowie pierwszego na świecie muzeum plakatu, które było poświęcone tylko i wyłącznie właśnie plakatom. No i tutaj jest to takie dość ciekawe, że gdzieś tam PRL, już sama władza dostrzegła, że ten nurt w Polsce jest taki popularny i się rozwija i ceniony. No i też sam PRL o te plakaty w pewnym sensie wnioskował w późniejszym okresie, to Łukasz jeszcze opowie o takiej historii. Kiedy można by powiedzieć, że był taki szczyt tego polskiego nurtu, tej polskiej szkoły plakatu, to od wczesnych lat 50. do połowy lat 60. można by powiedzieć, że to był taki okres szczytowy tego wszystkiego. Popularność międzynarodową później w latach 70. i 80. jeszcze to wszystko zyskiwało. To wszystko się powoli niestety zaczęło zmieniać, kiedy ku upadkowi chyliła się komuna, bo w 89 roku zmienia się u nas ustrój polityczny i ten plakat zaczyna pełnić trochę inną rolę, bo wcześniej mówiliśmy, że te plakaty były bardzo, można by powiedzieć, że tak targetowane i chodziło tylko i wyłącznie prawie, że o albo jakiegoś rodzaju przedstawienia, eventy, rzeczy związane z naszą perlowską władzą, albo tylko i wyłącznie kulturalne rzeczy, czyli właśnie te przedstawienia teatralne, opera, koncerty i tak dalej. A w kapitalizmie jest trochę inaczej, no bo te plakaty mamy wszędzie dzisiaj, tak? Idzie się na przystanek, tam jest plakat, jest jakaś reklama i ta sztuka użytkowa troszkę przejęła jakby tutaj tą polską szkołę plakatu, to wszystko gdzieś tam wymarło, bo no w takiej formie, w jakiej istniało to w latach 60., tych 50. i tak dalej, no to to się nie sprawdzało do reklamowania typowo takich standardowych produktów, to była bardziej, no można powiedzieć, że zasadniczo sztuka, a nie po prostu jakiś plakat i napisane, że a teraz na promocji telewizor.
Tostery
albo coś takiego, dokładnie. Także nie, no tutaj ten krajobraz artystyczny, jeśli chodzi o plakaty, bardzo się zmienił. No i ta polska szkoła plakatu, można by powiedzieć, że w pewnym sensie w tym 89 roku zanikła. No ale te nasze dzieła sztuki, które ci artyści stworzyli, przetrwały właśnie dzięki muzeum w Wilanowie i grupach kolekcjonerów. No i tak oto gdzieś ta polska szkoła plakatu do dziś jest rozpoznawana i możemy te dzieła sztuki, które w tamtym czasie artyści stworzyli, dalej oglądać i zgłębiać. I tak oto będziemy powoli przychodzić do tych dwóch artystów tego nurtu, o których chcielibyśmy troszkę powiedzieć i zacznie od Rosława Szajbo. I tutaj jego jakby sylwetkę przybliży nam Łukasz.
Tak jest. Rosław Szajbo, polski plakacista, fotograf, projektant okładek, płyt i książek, urodzony w 1933 roku w Poznaniu. Pana Rosława nie ma już wśród nas od 2019 roku. Co możemy powiedzieć o Rosławie Szajbo? Był to człowiek, którego wszystkie drogi prowadziły do kariery tego twórcy właśnie znanych plakatów i okładek muzycznych. On musiał działać w tej dziedzinie, ponieważ miał talent, to jest raz, po drugie zawsze znajdował się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, no i miał też szczęście, ale głównie chodziło o te pierwsze dwie rzeczy. No więc teraz jest pytanie, gdzie zaczęła się kariera Rosława Szajbo? Otóż w wojsku. Nie szablonowo, nie standardowo, no ale
w tamtych czasach
młodzież tam trafiała i Rosław również się tam znalazł. Natomiast tak się złożyło, że już na samym początku musiał stworzyć jakąś tam niby prezentację, to tam coś absolutnie drobnego i tak się wszystkim spodobało, że oto przeniesiemy cię do tam garnizonowego, tam jest major, który tam będzie jednym z tych twoich przełożonych. Pan major się dowiedział oczywiście, że pan Rosław ma talent, no to proszę mi tutaj namalować mój portret. No on namalował ten portret, się tak spodobał, że Szajbo namalował również córkę majora, jego matkę, jego żonę i jego babkę. A jak już major to zobaczył, stwierdził, wiesz co, z ciebie to żołnierza nie będzie, ty idź na SP, już nie trać czasu, my na ciebie też nie będziemy tutaj tracić naszego. No i tak jak stał, to w mundurze pojechał do Warszawy, trafił na egzamin, nawet nie zdjął tego munduru, dostał się i tak oto mamy Rosława Szajbo na SP w Warszawie. No i co? I tutaj trafił właśnie pod skrzydła Henryka Tomaszewskiego, o którym właśnie wspomniał Kuba, legendy instancji polskiej szkoły plakatu. No i co tu dużo kryć, był on w dużej mierze idolem pana Rosława, ale co ciekawe, to nie było tak, że on był w niego zapatrzony ślepo, ponieważ on, mimo że był zachwycony wszystkim, co on robi, to słuchał go uważnie, ale jednocześnie wziął sobie bardzo do serca jego radę.
Tu cytuję, słuchaj, bądź kameleonem, graj na wszystkich klawiszach, wiesz, jeden pędzel nie wystarczy, niektórym wystarcza. I tak oto Szajbo szukał własnej drogi, jakby robił wszystko trochę na przekór panu Tomaszewskiemu, ale to miało sens, bo Rosław Szajbo był po prostu ambitnym twórcą, który chciał odnaleźć własny wewnętrzny głos. To jest też niezwykle ważne w muzyce, jak tak sobie potem czytałem ten wywiad, który Kuba mi podrzuciłeś przed tym odcinkiem. I fajnie w ogóle jest opisane, jak to wyglądało wtedy, kiedy oni studiowali, bo to był cudowny czas właśnie dla artystów, w szczególności właśnie Polskiej Szkoły Plakatu. Oni mieli super komitywę, trzymali się razem, tworzyli własne rzeczy, to były znakomite obrazy, znakomite plakaty, ale jednocześnie bardzo sobie pomagali, był taki zdrowy duch rywalizacji, który w dodatku sprawiał, że oni tworzyli niesamowite rzeczy. A co więcej, było na to zapotrzebowanie, ponieważ władza chciała mieć jakieś plakaty i różnego rodzaju układki dla wydarzeń artystycznych, wszelkiego rodzaju premier, książek, spektakli. No więc panowie nie narzekali. I właśnie tam między innymi Rosław Szajbo spotkał Stanisława Zagórskiego i to był początek ich pięknej przyjaźni. No i tym sposobem władza też różne zlecenia kierowała do naszych bohaterów. Jest taka właśnie bardzo zabawna historia tego, jak Rosław Szajbo dostał zlecenie na opracowanie plakatu z okazji, tutaj cytuję, 20 lat cyrku w Polsce Ludowej. Ten napis miał się wprost tam znaleźć. I nasz autor, którego właśnie omawiam, no tak podniósł pewnie brew, spojrzał, no dziwnie to brzmi, no ale jest jak wół powiedziane, że to ma być, no to tak zrobił. No i 3,5 tysiąca plakatów zostało rozmieszczonych w Warszawie, autorstwa pana Szajbo jednocześnie z tym tekstem. No i cóż, Radio Wolna Europa automatycznie podłapała ten temat i och, fantastycznie, nareszcie władza ludowa przyznała się, że ten cały ustrój to po prostu jedna wielka beka i po prostu śmiech na sali. Jak się dowiedział o tym zarząd i odpowiednie organy KC, no to cóż, spuszczono po prostu ze stanowisk wszystkich głównych decydentów w urzędzie odpowiedzialnym za cenzurę na Mysiej, która zatwierdziła to wszystko po prostu bez patrzenia albo z krótkowzrocznością. Jednocześnie Szajbo, no cóż, zachował swoją robotę, był bezpieczny, bo on tylko wykonał proste zlecenie, które miał wykonać. No i tak to wyglądało. Co ciekawe, to był super czas też artystycznie, bo wtedy właśnie rodził się polski jazz, jeśli chodzi o Krzysztofa Komedę, Marek Kłasko pisał znakomite dzieła literackie. I to był fajny moment, mimo że to była Polska ludowa właśnie, kiedy niby ta cenzura mocno tam działała, żeby tworzyć. I tak naprawdę, kiedy były jakieś konkursy, to oni potrafili wygrywać wszystkie nagrody i mieć roczną pensję po prostu zapewnioną, zgarniając różne gratyfikacje pieniężne. No ale żeby dalej kontynuować ten temat, no to musimy powiedzieć wprost, no to gdzie jest ta muzyka, prawda? Po pierwsze, pan Rosław Szajbo trafił do muzyki również trochę przez przypadek. Jego mama miała taką pracownię z kapeluszami i pewnego dnia klientka podeszła, zagadała i zobaczyła, że tam jest piękne jakieś malowidło. I zapytała o to, a pani mama Rosława powiedziała, a to mój syn stworzył. O, to piękne jest, to jest fantastyczne, a proszę dać do niego namiar, ponieważ my właśnie kogoś szukamy do tworzenia różnego rodzaju okładek, plakatów, a jestem z Polskiej Agencji Nagraniowej.
I w taki właśnie sposób dostał pracę przy projektowaniu okładek. Wtedy też zrobił swój pierwszy projekt, cover albumu z muzyką Beethovena.
To miał takie pierwsze starcie, rzeczywiście zobaczył, że ludzie tworzą bardzo dziwne rzeczy, które nie mają nic wspólnego ze sztuką, o której ma być dana ilustracja. I na tej zasadzie Szajbo opracował między innymi słynny napis Polish Jazz, a to był taki cykl wydawniczy płyt jazzowych polskich wykonawców, które potem były znane na całym świecie, ale czcionka, którą on opracował, to był taki signature, taki jego właśnie, no można powiedzieć, numer popisowy, który zapadł w pamięci, był głównie właśnie kojarzony z tym wydawnictwem. Następnie pan Szajbo wyjechał z kraju za pieniędzmi, za możliwościami. No i akurat jak w 66 roku, jak już postawił swoją stopę na terenie Wielkiej Brytanii, zaczął pracę jako niezależny projektant i to była strasznie nudna robota. Dyrektor artystyczny w agencji reklamowej Young and Rubicam. Co ciekawe, dostał tę pracę, ponieważ powiedział, że chciałby zarabiać 15 funtów, czyli 15, ale to tak źle brzmiało, że oni zrozumieli, że 50, a widzieli, że jest świetny, więc dali mu te 50. A dla porównania za 850 to już można było kupić Jaguara. No ale on się tam strasznie nudził i kto wtedy wkroczył z pomocą? Oczywiście Stanisław Zagórski, który dostał propozycję pracy w Londynie w Columbia Records, ale nie chciałoby się wyjeżdżać z Nowego Jorku, więc polecił Rosława, który akurat był w Londynie, no i
on przyjął ten angaż, no i wtedy się zaczęło. A jaki to był w ogóle świat muzyczny? To jest piękna historia, no bo trzeba sobie wyobrazić te 60. lata, kiedy my opowiadaliśmy o Denmark Street, to właśnie wtedy pojawił się Rosław Szajbo właśnie w Anglii. No i na przykład opowiada tak. Moja praca polegała na tym, że szedłem na obiad z Royem Orbisonem, czy też omawiałem wygląd okładki płyty z Leonardem Cohenem. Oczywiście nie od samego początku, bo na początek Rosław Szajbo robił okładki płyt dla tak zwanej muzyki środka, czyli takiej sezonowej, że wiadomo było, że to się wybije, ale no, rok, dwa lata to potrwa i tyle, nic stałego. Na szczęście trafiło się kilka perełek, w tym Mott the Hoople, The Clash, Leonard Cohen, no i oczywiście Judas Priest. I to już była taka fajna przepustka do sławy, w pewnym sensie do sławy, no ale na pewno praca Rosława Szajby już miała znaczenie, ponieważ podczepił się pod zespół, który odnosił no, już spektakularne sukcesy i jego prace były kojarzone z tym bandem właśnie, który on sygnował jakby, można powiedzieć, swoimi dziełami. I teraz jest pytanie, co ten Rosław Szajby robił takiego niesamowitego? Myślę, że klucz tkwi w tym, jak on w ogóle opowiadał o swojej roli, jak on podchodził do swoich zadań. Cytuję. Od razu zrozumiałem, że okładka musi sprawiać przyjemność ludziom, którzy kupią płytę. Wiadomo, że nie da się zilustrować ani poezji, ani muzyki, ale przez wizualizację można rozszerzyć, zintensyfikować percepcję słuchacza. Jeśli wykonawca jest indywidualnością, to na okładce powinien być jego portret, ale nie ma na myśli zdjęcia z legitymacji. Kupując płytę w pewien sposób zapraszasz wykonawcę do domu, słuchasz muzyki, pijesz kawę, patrzysz na okładkę i między tobą a artystą dochodzi do swoistego, bezpośredniego kontaktu. Zawsze starałem się zrozumieć powody, dla których muzyk robi to, co robi. Muzyk nie ilustruje, ja natomiast mogę wejść w nastrój twórcy komponującego muzykę. Krótko mówiąc, nie ma naprawdę złych tematów, są tylko źli graficy. Wydaje mi się, że moje kontakty z muzykami, plakaty i okładki muzyczne, które robię, są rodzajem muzyki i rodzajem grania, ponieważ jestem współudziałowcem tych, którzy grają i śpiewają. I myślę, że to fantastycznie pokazuje, jak Rosław Szajbo traktował swoją pracę. On był bardzo w niej skrupulatny, wtedy nie było jeszcze takich narzędzi jak dzisiaj, więc on bardzo dbał o detale, jeździł do pracowni, wyjeżdżał z tej klasycznej siedziby, tej wytwórni, w której pracował, go ciągle nie było, bo on wszystko nadzorował, wszystko sprawdzał, chciał być przy swoich dzieciach, jak o nich mówił, od początku do samego końca. I to też był jakiś klucz do sukcesu Rosława Szajbo. Natomiast jeśli mówimy o stricte takich przykładach tych okładek, to ja omówię tak szerzej kilka, bo są tam kultowe dosłownie dzieła, ale na pewno jeśli chodzi o płyty jazzowe, to Zbigniew Namysłowski Quartet, Krzysztof Komeda, płyta Astigmatic, Czesław Niemen Ode to Venus, Fleetwood Mac, Black Magic Woman, Soft Machine, Seven, Dr. Hook and the Medicine Show Best Of, Gilbert O'Sullivan, Bear With Me, Moon, Turning the Tides, Mott the Hoople, Mott, Elton John, limitowana antologia czteropłytowa. Dużo. Może nie do końca wszystkie nagrania mogą coś mówić naszym słuchaczom, ale jest tutaj kilka takich totalnych perełek i z nimi jest związana niesamowita historia. Po pierwsze Judas Priest, płyta British Steel. To jest chyba najbardziej znane dzieło Rosława Szajbo. Żyletka i napis Judas Priest. No historia tej okładki jest niesamowita, jak Rosław Szajbo spotkał się w jakiejś knajpie chyba w Warszawie, jedząc ślimaki z menedżerem grupy Judas Priest, a on mu powiedział, że no robimy płytę, ma się nazywać British Steel. I od razu w głowie naszego bohatera zapaliła się lampka. British Steel, żyletka. A ja kupuję żyletki na bazarze tu w Warszawie, one są takie beznadziejne, chyba że kupię brytyjską, bo one są twarde, ostre, mocne, solidne. No i tak zaprojektował dosłownie na jakiejś serwetce ten projekt, który miał w głowie, pokazał to menedżerowi, ekstra, mam okładkę. No i tak się tworzy historię. I co ciekawe, nie można było zaprojektować tego w inny sposób niż po prostu dostając gotowy materiał do ręki i na nim rzeźbi, czyli on zamówił taką żyletkę, która się mieściła w dłoni, wygrawerował tam napis Judas Priest, potem kazał sobie zrobić zdjęcie z bliska i to jest to, co widzimy na coverze właśnie British Steel zespołu Judas Priest. Absolutnie kultowa okładka, to jest taki synonim muzyki metalowej. Prostota jednocześnie rzuca się w oczy. Co więcej, jak się zastanowimy nad tym, no to te okładki kultowych płyt metalowych, no to albo jest właśnie jakiś taki rysunek trochę karykaturalny i tutaj myślę jednak mimo wszystko Iron Maiden, bo ten Eddie jest główną taką postacią, który jest no rysunkową bestią, a już Ozzy Osbourne to już też Diary of a Madman, prawda, Diabeł. Nie do końca taki, bym powiedział, poważny jakby klimat, ale tutaj jest żyletka i ona jest sama i tam nic więcej nie ma poza ręką trzymającą żyletkę. No i to jest cudowne. Żeby było śmiesznie, osobom odpowiedzialnym za marketing wytwórni czy tam gdzieś od Judas Priest, to się nie spodobało.
Uznano, że taki obraz jest zbyt obsceniczny, odrażający i spowoduje tylko niepotrzebny skandal.
I wtedy menedżer właśnie Judas Priest powiedział, albo to przechodzi, albo my zrywamy kontrakt CBS i tyle nas widzieli. No i na szczęście to zostało wydane w niezmienionej formie. Drugim takim pięknym obrazkiem jest cover do płyty If You Leave Me Now zespołu Chicago. Napis Chicago, który jest w ogóle piękną czcionką wykonany, który jest na schodach, więc on tak przez kilka tych stopni się przewija i do tego dochodzi bucik, kopciuszka, taki czerwony. To też się zrodziło w głowie Rosława Szajbu, powiedział się, że jest to jakieś pożegnanie z wytwórnią, ta płyta. I tak od razu mu to zaświtało, zamówił sobie schody, te schody mu zaprojektowano i na tym gdzieś tam właśnie pracował i ten projekt oczywiście też się sprzedał.
Simon & Garfunkel.
17 of their all-time greatest recordings. To też jest niesamowita historia, ponieważ okładka przedstawia dwie postaci, czyli
Paula Simona i Arta Garfunkela.
Z tego słynnego duetu, którzy idą plażą w Los Angeles. Jest zachód słońca, który jeszcze ma taką dziwną, ciekawą poświatę, bo wtedy słońce w Los Angeles właśnie zachodziło tam trochę za górami i jest taki nietypowy obraz. To nie jest taki klasyczny zachód słońca, jak my sobie to wyobrażamy, plus mewy. I o ile zdjęcie jest naprawdę magiczne i takie romantyczne, bym powiedział, to trzeba zaznaczyć, że tam dużo rzeczy mogło pójść nie tak, a już zacznijmy od tego, że tak naprawdę na okładce nie ma tych dwóch głównych muzyków, bo oni już wtedy byli bardzo mocno ze sobą skłóceni, to miał być taki the best of i zatrudniono wtedy idealnych sobowtórów tychże muzyków, tam spośród chyba 110, którzy w ogóle w sumie przyszli na przesłuchania. Rosław Szajbo jeszcze tak na poczekaniu wymyślił, że tutaj rozsypie chleb i mewy się zlecą i to wszystko właśnie widać na tym coverze i to jest absolutnie przepiękne. No i jeszcze dwie płytki, które co ciekawe wyszły. Jedna z nich jest na pewno kultowa, to jest The Clash, debiutancki krążek, który nosił taki sam tytuł. No i Santana, płyta Carnival. I wspominam o tym też dlatego, że mimo, że te zespoły odniosły niesamowity sukces, okładki na pewno kojarzymy już, przynajmniej jeśli chodzi o The Clash, czyli zdjęcie zespołu tak jakby trochę z góry, pokazujące sylwetki tych wszystkich muzyków, to Rosław się na tych płytach nie podpisał, ponieważ w przypadku The Clash tam widział, coś chyba wspina trochę Kuba swoją wizją punk rocka.
Czyli jak ty to mówisz?
Skok na kasę, to pierwsze co się rzuciło w oczy Rosławowi Szajbie, jak rozmawiał z tym menedżerem, bo mam wrażenie, że jemu przede wszystkim zależy na tym, żeby wyciągnąć kasę na Rolls-Royce'a i na swoje zabawki, a zespół strasznie dbał o wygląd, co jest chyba trochę sprzeczne z filozofią i ideą punk rocka, ale no okej. Okay, no.
O to chodziło, punk rock miał sprzedawać nowy rodzaj ciuchów, buty medyczne, że tak powiem. I podarte ciuchy i skórzane kurtki.
No to dokładnie, więc tutaj, no dobra, namęczył, układka przeszła, wszystko pięknie, natomiast on się pod tym nie podpisał. I podobna sytuacja, chociaż zgoła inne podłoże, jednak było problemu, z którym się zmierzył Rosław Szajbu. Chodzi o Carlosa Santanę i jego Carnival. Taki tytuł właśnie nosiła ta płyta słynnego gitarzysty. Mianowicie Carlos miał swoją wizję, własne zdjęcie, taką fotografię i on chciał ją zamieścić na pierwszej stronie płyty i na drugiej i wręcz tego zażądał. No ten Szajba powiedział, no ale co to ma wspólnego z muzyką, no bo tytuł Księżycowy Kwiat, jeśli chodzi o rekord, a jednocześnie fotografia, która przedstawia szczyty gór spowite chmurami, doesn't make sense at all. Nie widzę tego, no ale gdzieś tam dobrze, no stanął w wysokości zadania, zrobił, wykonał, no ale się pod tym nie podpisał, żeby mieć czyste sumienie. I w zasadzie tak to wyglądało, jeśli chodzi o Rosława Szajbo i jego historię. On już potem właśnie, kiedy komunizm upadł, gdzieś tak właśnie po latach 80., on się troszeczkę jakby odciął, nie tyle przestał wykonywać te okładki, już nie działał w Anglii, wrócił do Polski i gdzieś tam od czasu do czasu po prostu wpadły mu jakieś zlecenia okładek, między innymi dla Krzysztofa Zalewskiego miał zaprojektować zdjęcie właśnie na album, a co ciekawe wykonał też okładkę dla zespołu Scream Maker. I to jest fajna historia, ponieważ ja poznałem chyba pierwszego perkusistę zespołu Scream Maker, który jest dzisiaj szefem firmy informatycznej. Taka sytuacja. Więc tyle jeśli chodzi o Rosława Szajbo, a o jego przyjacielu opowie Jakub.
Tak, ja powiem kilka zdań o Stanisławie Zagórskim, chociaż ja mam troszkę mniej informacji niż było o Rosławie Szajbo, bo chciałem tutaj zaznaczyć na samym początku, że ci panowie, oni nie byli tak naprawdę osobami publicznymi w pewnym sensie. To byli ludzie, którzy gdzieś pracowali dla tych swoich wytwórni płytowych, tworzyli te okładki, ale nigdzie nie byli tak na, że tak powiem, pierwszych stronach gazet, dlatego nie za dużo jest o nich informacji ogólnie w internecie. Jest kilka wywiadów, na które trafiliśmy, z których właśnie czerpiemy tą wiedzę, którą tutaj przedstawiamy. I tak niestety o Stanisławie Zagórskim jest trochę mniej niż o Rosławie Szajbo, ale to, co udało nam się znaleźć, to tutaj przedstawię. Więc pan Stanisław Zagórski urodził się w 1933 roku w Warszawie. No i praktycznie od początku swojego życia wiedział, że gdzieś tam chce się poświęcić działalności artystycznej, malarskiej i sztuce. Trafił w ten sposób na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. No i na początku chciał zajmować się malarstwem, jak prawie każdy student, który trafia na ASP, ale okazało się, że w tamtym okresie można było malować tylko socrealizm. A to nie było to, co pan Stanisław Zagórski chciał malować, ale wiedział, że na tym uniwersytecie znajduje się pracownia plakatu pod właśnie dowodzeniem profesora Henryka Tomaszewskiego, o którym tu już wielokrotnie wspominaliśmy. No i tak oto właśnie trafił do tych plakatów. Co było takim argumentem, który do niego przemawiał, to było to, że na tych plakatach można było też tak trochę poza cenzurą spróbować przemycić kilka rzeczy i nie trzeba było tak się poświęcać ściśle takim komunistycznemu socrealizmowi, więc on był bardzo zadowolony, że gdzieś tam może trochę bardziej niezależnie nad tym wszystkim pracować. No i właśnie tam też poznał Rosława Szajbo, o czym też już wspominaliśmy. Panowie od razu bardzo się polubili, chodzili razem bardzo często na obiady, zresztą nawet pan Stanisław Zagórski mówi, że to praktycznie był najlepszy okres jego życia, bo byli młodzi, mieli bardzo dużo energii, spotykali się gdzieś tam po zajęciach i dyskutowali o różnych rzeczach.
Dokładnie to powiedzą nasi znajomi, jak bo był pogrzeb któregoś z nas, a tacy fajni przyjaciele chodzili razem na obiady. To zabrzmiało. Tak. Nie na kremówki, ale na obiady chodzili.
Na obiady chodzili i dyskutowali o muzie. Dokładnie tak. No i tutaj pan Stanisław Zagórski był już w kraju dość uznanym artystą. Było wiadomo, że gdzieś tam talent ma i jakieś uzdolnienia artystyczne i potrafi te plakaty w tym nurcie Polskiej Szkoły Plakatu tworzyć. I w 1963 roku zaprosiła go siostra do USA, bo ona mieszkała gdzieś tam w Nowym Jorku albo pod Nowym Jorkiem i on miał przyjechać do niej w odwiedziny, ale typowo na rodzinną taką wycieczkę na tam miesiąc, dwa miał przyjechać, coś tam zobaczyć na miejscu, zjeść trochę amerykańskiego jedzenia, powspominać stare dobre czasy i wrócić do kraju. Natomiast kiedy tam trafił, to Polish Institute of Art and Science zaproponował mu zorganizowanie wystawy jego prac. No i tutaj oczywiście, no wiadomo, jak ktoś może się wystawić w Nowym Jorku, no to cóż to za zaszczyt. No ale okazało się, że wystawa jest planowana na wrzesień, a to było lato, więc musiał przedłużyć swój pobyt na miejscu. Oczywiście to jakoś tam w pewnym sensie jeszcze dało radę, no bo jak Polish Institute of Art and Science, no to gdzieś tam władza się zgodziła, żeby mógł dłużej zostać. No i narysował tam później też kilka prac po tej wystawie i stwierdził, że w sumie to mógłbym spróbować je tutaj sprzedać na miejscu. No ale okazało się, że nie za bardzo jest zainteresowany tymi pracami, no ale pan Stanisław Zagórski był bardzo ambitny i uparty i stwierdził, że skoro nikt nie chce tego, to znaczy, że on im wszystkim teraz pokaże, że będą jeszcze to chcieli. No i tak oto został na miejscu, stwierdził, że musi się tutaj gdzieś tam postarać i spróbować to gdzieś sprzedać, no bo jak to tak w pewnym sensie z porażką wrócić do domu, to nie wypada. No więc tak został, gdzieś tam zaczął jakieś projekty przedstawiać w różnych miejscach, próbował sprzedać, ostatecznie trafił do firmy Harper's & Row i miał projektować okładki książki. To była taka firma, która zatrudniała młodych artystów, żeby po prostu zaoszczędzić na projektach, bo można było takim młodym osobom mniej płacić. No i po jakimś czasie z rekomendacji trafił do wytwórni płytowej Atlantic, którą prowadzili dwaj bracia z Turcji. Pokazali mu jakby, jak wyglądają te okładki na Atlantic Records, jak wygląda taki projekt, jak to się robi u nich i tak dalej. On był bardzo z tego zadowolony, bo stwierdził, że te okładki nie są takie bardzo proste, tylko mają gdzieś w sobie jakiś taki artyzm i są czymś więcej niż po prostu zdjęcie, napis, kto tam gra i wypuszczamy płytę, tylko rzeczywiście to była sztuka. To mu się bardzo spodobało. No i dostał od nich pierwsze zlecenia, żeby na Atlantic Records jakieś okładki tworzyć. ale nie dostał tam etatu. Pracował tam, tak jak praktycznie wszyscy graficy, tak bardziej na zlecenie, na konkretne okładki i tak dalej. Ten etat udało mu się dostać w Columbia Records. Tam dostał taki part-time job, pracował na pół etatu. Dodatkowo oczywiście robił te zlecenia dla Atlantica w międzyczasie, choć jak on sam mówi, że w Columbia podobało mu się mniej, głównie ze względu na to, że artyści, którzy jego zdaniem byli podpisani na Columbia Records, nie byli artystami, którzy przecierali nowe muzyczne szlaki, tylko było to jakieś takie bardziej zachowawcze. No oczywiście może z wyjątkiem tutaj Boba Dylana i Milesa Davisa, to wszyscy pozostali jego zdaniem, a to było takie trochę bardziej wtórne. A na Atlantic było wszystko to, co jest modne, nowe i ciekawe. W Columbia jest taka fajna historia związana z jednym z jego projektów, jednym z pierwszych jego projektów, ponieważ dyrektor artystyczny zlecił mu takie zadanie, powiedział, że potrzebuje okładkę na muzykę This is Harmonica Music, czyli muzyka grana na harmonijce ustnej. Niestety angielski pana Stanisława Zagórskiego nie był jeszcze tak dobry i on harmonika zrozumiał harmonia, czyli jest to takie swego rodzaju organy, które mają gdzieś tam jakieś takie rurki czy coś takiego, pump organ się to nazywa, czyli jakby jakieś tam takie, że się pompuje powietrze przez taką rurę. W każdym razie zaprojektował taki obraz, gdzie widać organy. No i przyszedł z tym do tej Columbia i mówi, no tu jest. No i tak oni patrzą na ten projekt i mówią, no dobra, ale co to ma za związek z harmoniką ustną? No ale na szczęście gdzieś tam nie zraziło to Columbia do niego, wytłumaczyli mu, że nie, słuchaj, to nie jest pump organ, to nie jest harmonia, tylko to jest harmonika ustna. No i wrócił, zabrał ten projekt, przerobił, no i z harmoniką ustną gdzieś ta okładka się wydała. No tak, ale pan Stanisław Zagórski nie był jeszcze przekonany, czy chce zostać w USA na stałe, czy nie, dopóki nie poznał, jak sam powiedział, fajną dziewczynę. No i wtedy podjął decyzję o pozostaniu w USA na stałe.
Brawa dla tej pani.
Brawa dla tej pani i dlatego właśnie będziemy mogli zaraz opowiedzieć o bardzo ciekawych okładkach, które on zaprojektował dla Columbia i dla Atlantica, no bo gdyby wrócił, to pewnie by dla tych artystów tych okładek nie zrobił. Tak, ale można by powiedzieć, że pan Stanisław Zagórski, poza tym, że projektował te okładki i traktował to rzeczywiście jako taki upust tych swoich artystycznych umiejętności, to samą muzyką był zainteresowany trochę mniej. Bo jak sam powiedział, odnośnie Flower Power i tej rewolucji rockowej i tak dalej, takie było zapotrzebowanie rynku. Sam nie stałem się hipisem, gdyż byłem przynajmniej o 5 lat starszy od wykonawców, którzy grali tę muzykę. Kiedy ma się 30 parę lat, to różnica 5 lat jest znacząca. Jednocześnie tak bardzo byłem zajęty grafiką, wykładami na akademii, że nawet nie śledziłem wydarzeń muzycznych. Dostawałem wprawdzie od wytwórni bilety na koncerty, ale szczerze mówiąc nie czułem więzi z tym pokoleniem. Dodam jeszcze, że zostałem wysłany służbowo na festiwal Woodstock, ale nie było to dla mnie jakieś szczególnie miłe i ważne przeżycie. Tam panował szalony bałagan, który w połączeniu z złą pogodą sprawiał, że przetrwanie tych 3 dni było szalenie wyczerpujące. Do tego powrót do Nowego Jorku ze względu na nieprawdopodobne korki był prawdziwym koszmarem. Mimo wszystko ta impreza chyba została w moim sercu, bo kilka lat później kupiłem domek letniskowy w okolicy Woodstock. Także można pojechać na Woodstock i się tym nie jarać. Ja nie wiem, myślałem, że tacy ludzie nie istnieją, ale jak widać przynajmniej taki jeden, chyba być może, może nawet jedyny Polak, który był na Woodstocku. Nie wiem, nie mam pojęcia.
Nie, no ktoś był na bank.
Może jeszcze ktoś był, ale no nie był tym tematem jakoś zachwycony. Jak sam mówi, że nieznacznie zapuścił włosy, ale strasznie odrzucały go narkotyki, nie lubił LSD, nie lubił palenia zioła i jak sam mówi, wolał po prostu czystą wódkę.
A tu brudno i błoto i słabe browary.
Tak, słabe browary i jaranie zioła to nie dla prawdziwego Polaka, czysta wódka. Także gdzieś tam z tym całą rewolucją Flower Power pan Stanisław Zagórski się nie utożsamiał. Jak mówi, w Ameryce cyklicznie wybuchają mody na poszczególne gatunki sztuki. Po muzyce nastąpił okres wielkiego medialnego zainteresowania malarstwem. Obecnie najważniejsze jest gotowanie, więc to kucharze są uważani za prawdziwych artystów. No coś w tym trochę jest i tutaj trzeba mu przyznać odrobinę racji. Jeszcze dodam jedną rzecz, że no w takim razie, jeśli interesował się sztuką, ale nie interesował się muzyką, to czy miał jeszcze jakieś inne hobby? Otóż miał. Pan Stanisław Zagórski kolekcjonował sportowe samochody włoskich marek takich jak Lamborghini, Ferrari czy Maserati. I to była jego wielka pasja. Jak sam powiedział, pod koniec lat 90. miałem w swojej kolekcji około 12 samochodów. W tym hobby tak naprawdę największą frajdą nie jest posiadanie, tylko zdobywanie aut.
Taki mały Jeff Beck.
Z niego. Taki trochę tak. Jeff Beck, jeśli chodzi o te kolekcjonowanie różnych właśnie sportowych samochodów. Natomiast pan Stanisław Zagórski żyje do dziś. Nie jestem w stanie znaleźć żadnych informacji, czy gdziekolwiek jest jeszcze aktywny artystycznie. Jest oczywiście już w bardzo sędziwym wieku w tym momencie. Będziemy prawie 100 lat, no ponad 90, więc myślę, że już może niekoniecznie, ale do jeszcze jakiegoś okresu niedawnego gdzieś tam jakieś okładki projektował. On oczywiście poza tymi obwolutami do płyt robił różnego rodzaju inne rzeczy, bo zajmował się oczywiście też plakatem i też okładkami dla różnych magazynów i tak dalej, więc to nie były jego jedyne jakby zadania.
Przerwę ci. Nasz szanowny pan Stanisław Zagórski miał 11 dni temu 90. urodziny.
A, no właśnie, no to już naprawdę sędziwy wiek to.
Panie Stanisławie, szapoba.
Wszystkiego najlepszego w takim razie.
Wszystkiego najlepszego.
I jeszcze długiego życia. No dobrze, przechodzimy powoli do tych okładek, które zaprojektował. No i tutaj największa, najważniejsza jego okładka to The Velvet Underground płyta Loaded. Na okładce znajduje się wejście do metra, takiego jak właśnie w Nowym Jorku się wchodzi na dół, tam tak bardzo charakterystycznie jest taki układ tego, jak wygląda nowojorskie metro. Nad nim unosi się taka kolorowa chmurka, ale co najważniejsze w tej okładce to jest to, że poprzednią płytę dla The Velvet Underground projektował Andy Warhol. Także tutaj to była też, jak sam pan Stanisław Zagórski wspomina, dla niego wielki zaszczyt, bo on szanował Andy'ego Warhola, uważał, że bardzo ciekawe rzeczy robił. No i zaprojektować kolejny album po tak wielkim też artyście i grafiku, no to jest na pewno coś. No ale też zaprojektował na przykład płytę Arety Franklin Young Gifted and Black czy Cream Life Volume 3 dla The Cream z Ericiem Claptonem i tak dalej i Gingerem Bakerem. O, moja słynna historia o Gingerze Bakerze przewijała się w poprzednich 10 odcinkach. Był też projektantem albumu Wheels of Fire The Cream, ale tylko i wyłącznie projektu, bo rysował to ktoś inny, dlatego nie jest tam podpisany oficjalnie, że właśnie stworzył Stanisław Zagórski, tylko ktoś inny jest podpisany, ale projekt był jego. Natomiast co ciekawe, też on projektował dla Rolling Stonesów plakaty do touru. Jak zamówił, Mick Jagger kilkakrotnie przychodził do niego do studia, kontrolował go z tymi plakatami, ale dla Micka Jaggera najważniejsze wtedy było, żeby było tanio. Także no tutaj ciekawie. Ale tak pan Stanisław Zagórski stworzył na przykład też okładkę dla albumu Jazz at the Plaza Volume 1 The Miles Davis Sextet, także też no absolutnie top i szczyt, jeśli chodzi o jazz. Do soundtracku, do musicalu Hair dla Michała Urbaniaka, dla płyty Atma. To jest jego jedyna okładka dla polskiego artysty. Dla The Modern Jazz Quintet The Sheriff, no i dla wielu, wielu innych artystów, w tym m.in. na przykład Isaac Hayes In The Beginning, Billy Cobham Spectrum, to jest debiut Billy Cobhama, ta słynna okładka taka pikselowa, ciemne tło i kilka pikseli na środku, to jest tam, gdzie Billy Cobham gra te swoje najsłynniejsze tak naprawdę utwory. Tak też na przykład to płyty Love In The Charles Lloyd Quartet, to też legenda jazzu, ale też na przykład dla zespołu Ram Jam, dla ich debiutanckiego albumu Ram Jam. To jest ten zespół, który nagrał Blackberry, ten taki rockowy z kopniakiem hymn. Ale tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, ponieważ on również projektował kilka okładek do takiego pana, który nazywał się Rassan Roland Kirk. Ten pan potrafił grać na kilku instrumentach dętych jednocześnie, to w ogóle jest jakiś szok. Ale trzeba powiedzieć, że ten artysta był niewidomy i to jest bardzo ciekawe, bo projektowanie obwoluty i okładki dla albumu kogoś, kto nie jest w stanie dać żadnego feedbacku nawet, w pewnym sensie wręcz nie rozumie tego, czym ta okładka jest i jak wygląda, znaczy może rozumie czym jest, ale nie wie, nie potrafi sobie tego wyobrazić, jak to może wyglądać, no to jest naprawdę coś ciekawego, a on dla niego projektował te okładki wielokrotnie, także no jest to coś zdecydowanie bardzo ciekawego. Jak tutaj sobie przeglądam, to myślę, że gdzieś powoli zbliżamy się do takiego tutaj podsumowania, chociaż nie, ponieważ Łukasz ma jeszcze kilka słów o innym artyście, też z nurtu polskiej szkoły plakatu, który gdzieś tam działał bardziej na polskim poletku, ale za granicą też się pojawił. Przynajmniej jego projekty się pojawiły. Łukasz, powiedz troszkę o Andrzeju Pongowskim.
Tak. Od razu zaznaczam, my nie jesteśmy jakimiś wielkimi specjalistami w tej dziedzinie i jeśli ktokolwiek uważa, że powinniśmy jeszcze wspomnieć o jakimś polskim artyście, to śmiało proszę pisać w komentarzach naszych social mediach i nie tylko, bo jest bardzo mało materiałów na ten temat po prostu. I ja rzeczywiście trafiłem na Andrzeja Pongowskiego, bo on jest też dobrym znajomym mojej koleżanki, pani redaktor Weroniki Wałszkowicz-Nasternak. I tak się składa, że co prawda Andrzej Pongowski jest znany troszeczkę bardziej w swojej działalności, jeśli chodzi o plakat filmowy, bo Wabank, Wabank 2, Austeria, Miś, Lot nad Kukulczym Gniazdem, no to on stworzył właśnie dzieła, które miały pokazywać te filmy i je reklamować. Natomiast rzeczywiście troszkę tam działał w muzyce, w szczególności jeśli chodzi o artystów popowych i jazzowych, więc najbardziej znane okładki to między innymi właśnie cover kompilacji Budki Soufflera, płyta 1979-1984, Ogród Króla Świtu Marka Bilińskiego, ale przede wszystkim chyba my najbardziej znamy z Kubą pana Pongowskiego stąd, że to właśnie on opracował okładkę musicalu Metro.
Tak, no to jest jedyny nasz polski musical, który trafił na Broadway. Piękne logo, piękna czcionka, piękny projekt plakatu. Gdzieś tam można sobie w necie wygooglować, a my pewnie wrzucimy. Bo właśnie odnośnie jak mówimy teraz o tych okładkach, to ja od razu powiem, że u nas na social mediach, na Facebooku i na Instagramie wrzucimy trochę tych okładek, o których tutaj mówiliśmy, bo my mówimy tak o nich na sucho, wy ich nie widzicie w tym momencie, ale na naszych social mediach będzie można sobie zerknąć i tam wrzucimy po prostu wszystko to, o czym mówimy. Będzie taka mała galeryjka, Łukasz pewnie porobi jakieś kolaże. Także będziemy mieli tutaj trochę więcej tej grafiki u nas na social mediach, dlatego z tego miejsca zapraszamy, tam można nas followować, lajkować i tam będą takie rzeczy bardziej graficzne sobie do zobaczenia odnośnie tutaj zadania domowego po tym odcinku.
Tak, w krótkich żernieckich słowach, co mamy dzisiaj, żeby nie było, że jest to zapomniana sztuka. Muzeum Plakatu w dalszym ciągu istnieje, od 1968 roku w dalszym ciągu jest. W latach 2008-2009 powstała seria filmów dokumentalnych właśnie poświęcona Polskiej Szkole Plakatu konkretnym twórcom. W 2010 roku powstał dokumentalny film o Polskiej Szkole Plakatu o tytule Druga Strona Plakatu. Natomiast dwójka naszych bohaterów dzisiejszego odcinka nie pozostała niezauważona. Co ciekawe, bardzo często właśnie występują razem w formie wystaw, bo tak oto właśnie wystawa okładek płyt winylowych Stanisław Zagórski, Rosław Szajbo, miała miejsce taka prezentacja w 2013 roku w warszawskiej galerii Kordegarda. No i w tym samym roku dokument dziennikarza muzycznego Grzegorza Brzozowicza, Przyjaciele na 33 obroty. Jest to powiedziana na 5 dekad historia przyjaźni dwóch wybitnych polskich grafików, pana Rosława i pana Stanisława. I tak to jest dzisiaj. Kuba, creme de la creme. Wybieramy nasze ulubione okładki i trochę o nich może spróbujemy opowiedzieć słowami, chociaż będzie to trudne.
Zaczniemy od Rosława Szajbo. Może ja moje ulubione i ty swoje ulubione, a potem Stanisław Zagórski.
Proszę cię uprzejmie.
Rosław Szajbo, moja ulubiona okładka, bez dwóch zdań, Judas Priest, British Steel. O niej dużo mówiliśmy. Nie ma tutaj chyba nic więcej do dodania. Cudowna, piękna, ręka trzyma tą żyletkę. Najlepszy dla mnie metalowy w ogóle cover, jaki kiedykolwiek powstał.
Zwłaszcza trzeba to podkreślić, że z rąk kogoś, kto nie słuchał metalu.
Tak, totalnie. Także jest to coś niesamowitego. Fenomenalna okładka. Bardzo lubię tą składankę If You Leave Me Now, Chicago. Ta okładka Rosława Szajbo z tym bucikiem i z tymi schodkami ma taki klimat, który bardzo do tego Chicago moim zdaniem pasuje. Jest pięknie po prostu ujęta kwintesencja tego, czym muzyka Chicago była. I do tego wszystkiego bardzo lubię te Soft Machine 7. Ta okładka taka pikselowata, jest taki jakby android, albo robot, albo taki człowiek. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo ona właśnie jest taka futurystyczna i gdzieś tam są wkomponowane takie dziwne mechaniczne elementy w takim odcieniu szarości. Bardzo ciekawa okładka, interesująca, no i też moim zdaniem pasująca do Soft Machine. Łukasz, twoje ulubione?
My pokrywamy się w tym zakresie. Judas Priest, British Steel. No nie ma nic bardziej metalowego niż żyletka po prostu i tyle i koniec, kropka. Chicago, czyli jak zrobić napis na schodkach, by był widoczny i przykuwający uwagę i jeszcze ten bucik, no po prostu czysta poezja. A jeśli chodzi o maestrię i poezję jednocześnie i ucztę dla oka Simon & Garfunkel, no po prostu romantyzm 10 na 10.
Dobrze, zgadzam się. Też mi się podoba ten Simon & Garfunkel, ta okładeczka. Dobrze, Stanisław Zagórski. Moje dwie ulubione rzeczy od niego, no to zdecydowanie te The Velvet Underground, Loaded, o którym już wspominałem, z tym wejściem do metra.
świetna okładka, fajny klimat, właśnie taka w pewnym sensie też Warholowa, fajna kolorystyka, fajny projekt, jakby ten taki kontrast tego białego z tymi kolorami tej chmurki, no mi totalnie odpowiada, czego nie mogę powiedzieć o muzyce The Velvet Underground.
Same here.
Widzę, że się też zgadzamy. A drugie, co bardzo lubię, to piękna jego okładka do soundtracku do musicalu Hair. Jest taki hippies, kolorowe flower power w najlepszym odsłonie, bo jest właśnie ten taki miszmasz hippiesowski na tej okładce. Piękna kolorystyka, właśnie taka kontrastująca ze sobą tych barwnych, takich świecących wręcz kolorów. Jedna z moich ulubionych okładek, jeśli chodzi o właśnie cały ten nurt hippiesowski. Końcówki lat 60.
No to jesteśmy nie tyle w opozycji, bo to wszystko są kapitalne projekty, ale po prostu ja mam swój top inny. Young Gifted and Black, Aretha Franklin. Ja patrzę na tą okładkę i po prostu jestem absolutnie zauroczony. No cztery postacie Arety Franklin, podobizny. W zasadzie nie wiem, co mogę powiedzieć o tym coverze, ponad to po prostu patrzę i nie mogę wyjść z podziwu. Ja nie mam żadnych sprecyzowanych uczuć patrząc na to, w sensie, że to jest ujmujące, że to jest romantyczne. Dla mnie jest to mega zagadkowe i jeszcze ten tytuł jakże wymowny, no czysta sztuka. Coś, czego nie umiem nazwać, ale mi się genialnie podoba. Jak po raz pierwszy ją zobaczyłem, to się gapiłem przez dobrą minutę na to i nie potrafiłem w dalszym ciągu z siebie nic wydobyć. Solomon Burke Fences, bo jest to cudowna grafika. Piękna i naprawdę... Kiedy Rosław Szajbo mówił, że on to tam tak naprawdę robi te okładki, ale to Stanisław jest po prostu prawdziwym magikiem i grafikiem, to myślałem, że to jest fałszywa skromność i... Na pewno też jest, natomiast rzeczywiście styl pana Zagórskiego to jest no coś niesamowitego. Więc Solomon Burke Fences, cudowny cover. No i żeby zamknąć tą wyliczankę, Billy Cobham, Spectrum, ta pikseloza. What the hell, ale pasuje. Just like that.
Tak, słucha się Stratus i widzi się te piksele, nie? U Billego Cobhama.
Tak, i kogo na gitarze?
Ostatnio była ta ciekawostka, ja ją chyba wyciąłem z jakiegoś odcinka, ale na gitarze gra nasz ukochany gitarnik z James Gang i z, później też z Deep Purple, czyli Tommy Bolin. Tak.
Co to był za gracz. No i tyle, jeśli chodzi o okładki na dzisiaj polskich twórców.
Tak, dziękujemy bardzo za uwagę, zapraszamy do dzielenia się na social mediach też jakimiś komentarzami i tym, czy na przykład wy lubicie tych artystów, znaliście w ogóle wcześniej, że mieliśmy takich dwóch panów, którzy te okładki projektowali dla tych zespołów, która jest wasza ulubiona, czy coś może pomyliliśmy albo przegapiliśmy któregoś z naszych wspaniałych twórców, jakichś plakatów i okładek.
Może zrobimy jakąś ankietę.
Możemy zrobić ankietę. Tak, także zapraszamy u nas na social media, na wszystkie streamingi, YouTube, Spotify i tak dalej. My za dwa tygodnie będziemy opowiadać o rzeczy, która mi jest bardzo bliska, ponieważ będzie o płycie, która wprowadziła świat tak naprawdę w uniwersum czegoś takiego, jakim jest Americana, ten gatunek muzyczny w pewnym sensie. The Birds, ale bardziej konkretnie o pewnej postaci i będzie o tym, jak skradziono zwłoki.
I jak wprowadzono takie przestępstwo do kodeksu karnego, do, w ogóle generalnie do prawodawstwa amerykańskiego, że jest to zakazane.
To jest jak to często człowiek zastanawia, że to na pewno musiało się wydarzyć, dlatego to dodali do kodeksu prawnego i tak jest w tym wypadku. Dobra, to będzie za dwa tygodnie, my się żegnamy i do usłyszenia. Cześć.
Cześć. Można by rzec, że w wojsku. Czy ja mam teraz przerwać, żebyś ty wsiadł na pociąg?
Idę zobaczyć. Weź spauzuj nagrywanie. Spauzuj, bo ja nie wiem, bo to do drzwi nie dzwoni. Czekaj.
Pod skrzydła. Na zdrowie. Zaprojektował nawet wspaniałą okładkę dla jednej z płyt winylowych Beethovena.